to dobro, jakim jest ojczyzna, troszczył się też bohater wykładu, który wygłosi za chwileczkę pan Piotr Szubarczyk z gdańskiego oddziału IPN-u. Życie i działalność majora Zygmunta Szendzielarza, pseudonimu Paszka. Bardzo serdecznie witamy również pana Andrzeja Kołakowskiego, który kilka pieśni patriotycznych nam przedstawi. Bardzo proszę.
Witamy państwa.
Panie i panowie, Andrzej Kołakowski, doktor Andrzej Kołakowski, niekonwencjonalny pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego, bowiem znany jest bardziej jako bard niż jako doktor, pedagog. Andrzej zaśpiewa tylko dwie piosenki przez siebie napisane, ponieważ bardzo się śpieszy razem z Anią Kołakowską, swoją małżonką, do Darłówka. Dzisiaj w Darłówku będzie poświęcenie pomnika Katyńskiego. Pierwszy utwór Andrzeja nosi tytuł Rozstrzelana armia i jest poświęcony panu majorowi Zygmuntowi Szendzielarzowi Łupaszce i jego żołnierzom. Drugi utwór, Katyń 1940, dedykujemy niezwykłej postaci. 22 kwietnia roku 1940 nad Dołem Katyńskim stanęła pani porucznik Janina Lewandowska. Umierała od strzału w tył głowy. Dzisiaj jest 72. rocznica jedynej kobiety, która w ramach tej okrutnej zbrodni, jedynej wśród 21 857 oficerów polskich, poniosła śmierć. Ja o niej później jeszcze powiem, mówiąc o panu majorze Andrzeju, proszę.
Kochani państwo, wczoraj, kiedy grałem po kolacji, podszedł do mnie jeden pan i powiedział: szkoda, że nie ma tutaj, nie było piosenki o naszych chłopakach z Puszczy Rudnickiej. Ja się w duchu uśmiechnąłem i pomyślałem, no to dzisiaj jest, bo to będzie jutro. Proszę państwa, jedno słowo, wrażenie takie jeszcze. Bardzo często z żoną jedziemy na Wileńszczyznę i tam uczymy się polskości. Jeden z naszych przyjaciół wychodził od gościnnego Wilnianina i powiedział dość niezręcznie: przepraszam, ale jeszcze wieczorem muszę być w Polsce. I usłyszał w odpowiedzi: a taż gdzie ty jesteś, człowieku? Proszę państwa, Rozstrzelana armia.
Różańce ofiar, mgły nad roistami, i ten kopyt rytm wybija. To pułki armii rozstrzelanej, to przeszłość, która nie przemija. Przez mgły pamięci życia zamęt wędruje szwadron za szwadronem. Błyszczą honorem klingi szabel, stygnie koralem krew na skroniach. W ubeckich piwnicach przestrzelone czaszki, to śpiący rycerze majora Łupaszki. Wieczna chwała zmarłym, hańba ich mordercom. Tętno Polski bije w przestrzelonych sercach. Wieczna chwała zmarłym, hańba ich mordercom. Tętno Polski bije w przestrzelonych sercach. W gęstym zaduchu współczesności kręcą się mroczne interesy. Na euro się przelicza kości, a pamięć leczy się ze stresu. Nad polskim Wilnem zeszło słońce, snuje się wieczór niespokojny, a matka Ostrobramska wita. Swe dzieci wracające z wojny, a matka Ostrobramska wita. Swe dzieci wracające z wojny. Odwrót ostrej bramy do katowni Gdańska, tak się zakończyła przygoda ułańska. Zagrała pobudka, rżą w przestworzach konie, odpoczną żołnierze na niebiańskich błoniach. Wieczna chwała zmarłym, hańba ich mordercom. Tętno Polski bije w przestrzelonych sercach. Tętno Polski bije w przestrzelonych sercach.
Dziękuję bardzo. Katyń 1940.
Blady świt, warknęły groźnie samochody. Wszystko gotowe, więc ruszyły eszelony. Do ciężarówki wsiadł oficer jeszcze młody. Czerwony otok i niebieskie miał pagony. Ziemia okryta była jeszcze mgieł całunem. Tumanem w niebo wzbiły się kropelki rosy. W skórzanej teczce wiózł oficer dekret diabła, krwią zapisane nieuchronne ludzkie losy. Stacja Gniezdowo, jak daleko stąd do Gniezna? Nikt nie zapyta, po co tylu nas zwieziono. Nikt w takim miejscu swego losu nie rozezna. Ale nareszcie znaleźliśmy się za zoną. I nawet siedząc na przyczepach ciężarówek, nie domyślali się, że w pierwszym samochodzie obok kierowcy z błękitnymi wyłogami pięcioramienna śmierć czaiła się jak złodziej. Dłonie związane drutem kolczastym, worek na głowę, huk i mrok, ciemność, a po ciemności światłość. W dolinę grobu krok. I nagle wszystko się zrobiło takie jasne. Nad wielkim dołem stanął Chrystus zmartwychwstały. W objęcia ich chwytała litościwa matka. Drogą krzyżową prowadziła ich do chwały. I przebrzmiał huk, kwietniowy ranek padł bez skargi. Z dziurawej czaszki wypłynęły ból i gniew. Zapłakał wiatr, ucichło wszystko, tylko drzewa. Jak włoskie maki będą pić żołnierską krew.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Niestety obowiązki czekają. Czeka Piotr, który na pewno z Państwu. Kapitan każe, to muszę. Proszę Państwa, grałem tę piosenkę już wczoraj. Zagram dzisiaj, bo to taka piosenka, którą zadedykowałem najmłodszym więźniom reżimu komunistycznego. Może nie najmłodszym wiekiem, ale tych, którzy podjęli walkę, więźniom Jaworzna, młodocianym więźniom reżimu komunistycznego. Przysięga.
Trudno jest wytrwać, gdy wszystko zdaje się stracone. Trudno jest marzyć, gdy marzenia twoje depczą. Trudno jest stać, gdy chcą cię rzucić na kolana. Marzyć o słońcu, gdy wokoło strug i deszczu. Lecz przysięgaliśmy na orła i na krzyż. Na dwa kolory, te najświętsze w Polsce barwy. Na czystą biel i na gorącą czerwień krwi. Na wolność żywych i na wieczną chwałę zmarłych. Trudno zwyciężać, gdy w zwycięstwo twe nie wierzą. Trudno jest walczyć, gdy poległo już tak wielu. Trudno jest ciągle na zamiary siły mierzyć. Ostatnią kulą jako płatkiem się podzielić. Lecz przysięgaliśmy na orła i na krzyż. Na dwa kolory, te najświętsze w Polsce barwy. Na czystą biel i na gorącą czerwień krwi. Na wolność żywych i na wieczną chwałę zmarłych. Trudno się czasem z twoją wolą zgodzić, panie, i stać spokojnie, gdy ofiarne płoną stosy. Ale swój los przysięgaliśmy rzucić na nie, by swoje życie jak przeszkodę móc przeskoczyć. I przysięgaliśmy na orła i na krzyż. Na dwa kolory, te najświętsze w Polsce barwy. Na czystą biel i na gorącą czerwień krwi. Na wolność żywych i na wieczną chwałę zmarłych. I zwyciężymy, gdy zwycięstwo dasz nam, panie. Przyjmiemy klęskę, jeśli taka twoja wola. I tylko daj w godzinie próby nam wytrwanie. Gdy upadniemy, zawsze pozwól powstać z kolan. Bo przysięgaliśmy na orła i na krzyż. Na dwa kolory, te najświętsze w Polsce barwy. Na czystą biel i na gorącą czerwień krwi. Na wolność żywych i na wieczną chwałę zmarłych.
I niech tak się stanie, proszę Państwa, o zmarłych przypomni nam za chwilę Piotr. Dziękuję Państwu za uwagę. Pojadę te emocje, które tutaj jakby ubogaciły moje serce. Zawiozę do Darłówka i pozdrowię wszystkich tych kolegów z motocyklowego rajdu katyńskiego, dzięki którym tam będzie odsłonięty pomnik Kaczyński. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
Panie majorze Zygmuncie Szędzielarzu Łupaszko, mamy ograniczony czas na to, by przypomnieć Ciebie dzisiaj. A ja jeszcze chciałem Ci zabrać z tego czasu kilka minut na pewne przypomnienie. Ale wiem, że to przypomnienie byłoby, panie majorze, bliskie Twojemu sercu. Początek XX wieku. Korpus oficerski Armii Rosyjskiej. Jest pewien pan generał, uznawany za jednego z najzdolniejszych oficerów rosyjskich tamtego pokolenia. Jest tylko pewien problem. Ten pan generał ma polskie serce. Nazywa się Józef Dowbor Muśnicki. Kiedy zaświta jutrzenka niepodległej Polski w roku 1917, stanie na czele pierwszego korpusu polskiego w Rosji, pozbiera Polaków w Rosji i to będzie jedna z tych formacji, które staną się zalążkiem Wojska Polskiego. A potem zobaczymy pana generała jako dowódcę sił zbrojnych podczas powstania wielkopolskiego, tego zwycięskiego powstania wielkopolskiego. Dramatyczny rok 1919, powstanie rozszerza się także na Pomorze. Zwycięskie między innymi dzięki kompetencjom, profesjonalizmowi generała Józefa Dowbor-Muśnickiego. Pan generał ma czworo dzieci, dwóch synów i dwie córki. Marzeniem takiego oficera jest, by jego dzieci podjęły tę tradycję rycerską, żołnierską. Świadom tego, że jako żołnierz może zginąć, pisze testament dla swoich dzieci, zachowany. I prosi w tym testamencie, aby te dzieci pamiętały, że pochodzą z wielopokoleniowej rodziny szlacheckiej polskiej, z wielopokoleniowej rodziny żołnierskiej i by były godne swoich przodków. Ale jest problem. Najpierw Pan Bóg zabiera synka w wieku dziecięcym, a ten drugi syn ma duszę artysty. I na żołnierza raczej się nie nadaje, ale przywdziewa mundur. Zostają dwie córki. Ta starsza, Janina, ma piękny głos. Marzy o karierze śpiewaczej. Pan generał prosi córkę na rozmowę. Janinko, ty jesteś Dowbor Muśnicka. Ty nie możesz śpiewać w kabarecie. Tak, ojcze. I zostaje żołnierzem. Ta artystka zamienia się w żołnierza. Zapisuje się do aeroklubu i wkrótce staje się najbardziej znaną polską spadochroniarką i najbardziej znaną spadochroniarką w Europie. Jako pierwsza kobieta w Europie wykonuje skok spadochronowy z wysokości 5000 metrów. W tym czasie to był wielki wyczyn, bo kobiety ćwiczyły jedynie na wieżach spadochronowych. Jest rok 1939. Janina razem z innymi polskimi lotnikami ewakuuje się na wschód. Rusza z załogą bazy lotniczej. Aresztowana przez Sowietów, trzymana krótko w Ostaszkowie, przewieziona do Kozielska. W Kozielsku ma z nią rozmowę znany major NKWD Zarubin. Ten sam Zarubin, którego potem w Stanach Zjednoczonych po wojnie zdemaskują jako generała Zarubina, szefa siatki szpiegowskiej, do której należał niejaki Oskar Lange, dzisiaj kreowany na geniusza polskiej ekonomii. I do której to grupy należał niejaki Gebert, ojciec Dawida Warszawskiego, głównego tropiciela polskiego antysemityzmu. Ale to dygresja. Wróćmy do córek pana generała. W ślady starszej córki idzie młodsza, Agnieszka, nazywana Gusią w rodzinie, 11 lat młodsza od Janiny. Agnieszka naśladuje siostrę we wszystkim. Kiedy więc zaczyna się okupacja, Agnieszka wstępuje do tajnej organizacji niepodległościowej w Warszawie. Organizacja nazywa się Wilki i zrzesza młodych ludzi. Aresztowana, ciężkie śledztwo na Pawiaku. Janina Lewandowska została uznana przez majora Zarubina za niezdolną do resocjalizacji. Nieuleczalna Polka. 22 kwietnia staje nad Dołem Katyńskim, strzał w tył głowy. To były jej 32 urodziny. Nie potrafię o tym mówić bez wzruszenia. Moja starsza córka Elżbieta skończyła 32 lata. Nie mogę sobie tego wyobrazić. Kilka tygodni po śmierci Janiny, Las Palmirski pod Warszawą. Nad dołem staje Agnieszka Gusia Dowbor-Muśnicka. Strzał w tył głowy. Nie możemy zapomnieć o córkach pana generała, szczególnie dzisiaj, w 72. rocznicę śmierci Janiny. Panie majorze, pamiętamy o panu, pamiętamy o tych dzielnych dziewczynach. Chciałam powiedzieć kobietach, ale widzę w nich dziewczęta. Przed 61 laty, w czwartek 8 lutego 1951 roku, w piwnicy więzienia Mokotowskiego ubecki oprawca zamordował katyńskim strzałem w tył głowy jednego z najwybitniejszych dowódców powojennej partyzantki antykomunistycznej, majora Zygmunta Szendzielarza Łupaszkę. Kiedy wychodził z celi śmierci na Mokotowie, mamy świadectwa żyjącego jeszcze żołnierza. Stanął na baczność, zasalutował. Czołem, panowie. To były jego ostatnie słowa. Spośród licznych dowódców powojennej partyzantki antykomunistycznej jego postać wybija się niemal jak symbol tej nierównej walki o Polskę wolną i czystą jak łza. To jest cytat z piosenki śpiewanej na biwakach przez żołnierzy pana majora. Już dopala się ogień biwaku. Tak się zaczyna ta piosenka. I dalej jest mowa, o co walczą. O Polskę wolną i czystą jak łza. Czy nie o taką, nie o takiej Polsce marzymy my wszyscy tu obecni? Czy nie o takiej Polsce marzą wszyscy? Nieuleczalnie. Raz na zawsze tą polskością naznaczeni? Byli tacy, co mieli więcej podkomendnych i dłużej walczyli niż on. Na przykład pan kapitan Warszyc miał pod swoją komendą w pewnym momencie ponad 3000 ludzi. Podobnie wymieniony tutaj wczoraj przez Andrzeja pan major Józef Kuraś, pseudonim Ogień. Ale major Szendzielarz Łupaszko stał się symbolem. Łupaszko czy Łupaszka? Pytają czasami ludzie. Łupaszko. W mowie kresowej O nieakcentowane zamienia się na A. Trochę pod wpływem języka rosyjskiego. Na kresach ludzie tak mówią Łupaszka, Łupaszka, ale właściwie Łupaszko. Więc mówmy Zygmunt Szendzielarz Łupaszko. Szendzielarz czy Szendzielosz? Bo słyszy się czasami Szendzielosz. No, Szendzielosz to jest śląska wersja tego nazwiska, ale Zygmunt był Ślązakiem z Nowych Święcian na Kresach. Jego ojciec był Ślązakiem. On już był z pokolenia broniących nadkresowych stanic, więc wersja oficjalna tego nazwiska Szendzielarz, pamiętajmy. Zygmunt Szendzielarz Łupaszko. Urodził się 12 marca 1910 roku w Stryju, urokliwym mieście kresowym położonym nad dopływem Dniestru w województwie stanisławowskim. Wielodzietna rodzina Karola i Eufrozyny z Osieckich miała śląskie korzenie, o czym świadczy charakterystyczne nazwisko. Jego starsi bracia walczyli w roku 19 w obronie Lwowa. Rudolf poległ w tej walce. To były jego pierwsze wielkie wzorce. Rudolf i Marian, starsi o ponad 10 lat, braciszkowie. Kogo się kocha, kiedy się ma naście lat? Kogo się podziwia, jak nie starszych braci, jeśli się ich ma? A Marian był potem żołnierzem pana generała Maczka. Po ukończeniu gimnazjum odbył kurs szkoły podchorążych piechoty w Ostrowi Mazowieckiej. Mój Boże, ten kurs odbył także pan pułkownik Łukasz Ciepliński, pan prezydent Lech Kaczyński w rocznicę śmierci Łukasza Cieplińskiego 1 marca. Chciałby został ustanowiony Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych i tak się stało. Pan porucznik na początku, Zygmunt Szendzielarz, miał bliski kontakt z legendą Wojska Polskiego, pierwszym partyzantem Rzeczypospolitej, panem majorem Henrykiem Dobrzańskim, Hubalem. I była jeszcze jedna postać, która ich łączyła. Pan pułkownik Jerzy Dąbrowski, pseudonim Łupaszko, bo był wcześniej Łupaszko w okresie wojny z bolszewikami, w okresie samoobrony wileńskiej był taki wybitny zagończyk, też niepokonany w polu, Jerzy Dąbrowski. Od niego wziął Zygmunt Szendzielarz ten pseudonim Łupaszko. Pułkownik Dąbrowski Łupaszko już nie żył. Został zamordowany na łóżku więziennym w więzieniu w Mińsku. Też w ramach zbrodni katyńskiej, bo pamiętajmy kochani, że w ramach zbrodni katyńskiej zamordowano nie tylko 15 tysięcy oficerów, ale też ponad 7 tysięcy więźniów z więzień kresowych. Razem, powtórzę tę liczbę, trzeba wyryć w sercach. W ramach zbrodni katyńskiej 21 857. Tak jest w meldunku Andrzeja Szelepina, szefa KGB dla Chruszczowa z 59 roku meldunek. Szelepin nie ośmieliłby się okłamywać Chruszczowa, więc ta liczba jest dla nas najbardziej wiarygodna. Dobrzański poległ pod Anielinem 30 kwietnia 40. Była to przynajmniej śmierć żołnierska. Tymczasem wielu jego kolegów umierało w tych dniach kwietniowych w dołach Katynia, w piwnicach Tweru i Charkowa, w więzieniach kresowych. Można zapytać, jaka różnica między piwnicą Tweru albo piwnicą Smoleńska, a piwnicą na Mokotowie? Można zapytać, jaka to różnica strzał w tył głowy w 40 roku, a w 51 w głowę majora Szendzielarza, albo w 51 w głowę pułkownika Cieplińskiego. To jest ten sam strzał katyński, to jest ta sama mroczna piwnica. Zygmunt Szendzielarz, tak jak Hubal, uniknął losu jeńców obozów specjalnych NKWD w Ostaszkowie Kozielsku, Starobielsku. Choć od początku okupacji porusza się po niebezpiecznym terenie. Od stycznia 1939 był żonaty z Anną Swolkieniówną. Wywieziona przez Niemców na roboty przymusowe do Francji, Anna zginęła podczas bombardowania Szerburga. Basia, córka Anny i Zygmunta, żyła najpierw na Podlasiu, potem w Warszawie. Jej powojenne życie pełne było łez i upokorzeń. Dzisiaj, kiedy już jej nie ma, możemy sobie wyobrazić, jak wyglądało życie córki bandyty, bo nie inaczej mówiono o Łupaszce przez całe dziesięciolecia. 13 kwietnia tego roku pochowaliśmy Barbarę Szendzielarzównę na Wojskowych Powązkach w Warszawie, w symbolicznym grobie jej ojca. Momentem przełomowym w życiu Łupaszki stanie się przydział na dowódcę 1 oddziału partyzanckiego Armii Krajowej na Wileńszczyźnie. To było w lecie, dokładnie w sierpniu 1943. Oddziałem dowodził oficer rezerwy w cywilu nauczyciel Antoni Burzyński, Kmicic. Oddział się rozrastał, dowództwo okręgu wileńskiego AK chciało tam mieć doświadczonego oficera zawodowego. Kiedy rotmistrz, bo wtedy był jeszcze rotmistrzem, nie powiedziałem, że służył w 4. pułku ułanów zaniemeńskich, kawalerzysta. Wielu ludzi dziwi się po wojnie, że te jego drużyny złożone z 16-18 chłopaków nazywały się szwadronami. Sentyment do kawalerii, bo przecież to nie były żadne szwadrony. To były drużyny, a czasami patrole. Dowództwo chciało mieć doświadczonego oficera. Kiedy Łupaszko zdążał z przewodnikiem do oddziału, dotarła do niego hiobowa wieść o wymordowaniu części oddziału Kmicica przez sowieckich partyzantów z grupy Fiodora Markowa. Ten zbrodniarz potem dwukrotnie otrzymał tytuł bohatera Związku Sowieckiego. Z grupą Markowa Kmicic współpracował w akcjach przeciwko Niemcom. Nie spodziewał się tego. On i 80 jego żołnierzy zostali zamordowani, położeni na ziemi, strzelano im w tył głowy. Jeszcze jedna katyńska reminiscencja. A potem Sowieci utworzyli z resztek tego oddziału, a jakże, oddział partyzancki imienia Bartosza Głowackiego. Robili już przymiarki pod swój propagandowy pomysł Polski Ludowej. Bartosz Głowacki, Tadeusz Kościuszko, czemu nie? Bohaterowie ludu, a oni przecież będą nas wyzwalali w imieniu tego ludu, w opozycji do reakcji. Oni będą nas wyzwalali nie po to, by budować komunizm w Polsce. Stalin nie był głupcem. Oni będą nas wyzwalali, żeby budować demokrację. Mój kolega z Instytutu Pamięci Narodowej, dzisiaj prezes Instytutu, dr Łukasz Kamiński, znalazł kiedyś w archiwum piosenkę śpiewaną przez młodego żołnierza na ulicy. Piosenkę o tej demokracji. Na melodię znanej przedwojennej piosenki Żołnierz drogą maszerował. Tę piosenkę, tę jedyną śpiewa żołnierz spod Tobruku, śpiewa żołnierz spod kasino na złość wszystkim sukinsynom. A jak wrócą Andersiaki, to przetrzepią wszystkim sraki. Będzie górą nasza nacja i to będzie demokracja. Nie wiem, czy w tak szacownej auli wypadało zaśpiewać tę piosenkę. Pan senator Jackowski, co o tym myśli? Sam? Adekwatna, no to jest bardzo dobre polityczne słowo, adekwatna. Drodzy Państwo, myślę, że ten żołnierz lepiej zrozumiał istotę systemu sowieckiego niż niejeden z dzisiejszych specjalistów opowiadających o tym, jak złożona była sytuacja powojenna. A cóż w niej było złożonego? Liczył się niepodległy byt państwa polskiego. Złożony mógł być mój strach, mój lęk. Złożona mogła być moja sytuacja rodzinna. Złożone mogło być moje myślenie o tym, co robić, jak się zachować. Ale jeśli chodzi o sytuację Polski, nie było tu niczego złożonego. Walka o wolność, gdy się raz zaczyna, z ojca krwią spada dziedzictwem na syna. Nie ma żadnej złożoności w tych słowach wypowiedzianych w XIX wieku. Nie było żadnej złożoności w słowach ostatniego rozkazu generała Leopolda Okulickiego-Niedźwiadka. Daję wam ostatni rozkaz. Dalszą swą pracę i działalność prowadźcie w duchu odzyskania niepodległości Polski i ochrony ludności przed zagładą. Generał aresztowany po oficerskim słowie honoru znanego zbrodniarza jednego z wykonawców zbrodni katyńskiej z Sierowa, skazany na 10 lat więzienia, zamordowany w Wigilię Bożego Narodzenia 1946 roku. Brygada pana majora Szędzielarza Łupaszki toczyła boje zarówno z Niemcami i ich kolaborantami litewskimi, jak i z partyzantami, czyli właściwie dywersantami sowieckimi. Najbardziej spektakularną, zwycięską bitwą z Niemcami było rozbicie silnej ekspedycji przeciwpartyzanckiej Wehrmachtu pod Worzianami 31 stycznia 1944. Łupaszko był wówczas ranny. Dowodzona przez niego brygada stawała się z dnia na dzień legendą partyzantki niepodległościowej na Kresach, a to w dużej mierze dzięki charyzmie dowódcy uwiecznionej w piosence śpiewanej przez jego podkomendnych. I w każdym trudzie, w każdej biedzie, proszę mi wybaczyć, odważyłem się śpiewać dzisiaj, proszę mi wybaczyć. Gdzie trzeba było walczyć nam, nasz wódz Łupaszko był na przodzie, a przed nim wiał czerwony cham. My to kresowiacy, chłopcy wileniacy, idziemy śmiało w bój za polski cześć, za honor swój. Wielokrotnie to śpiewali. Brygada Łupaszki nie uczestniczyła w operacji Ostra Brama, czyli w wyzwoleniu Wilna od Niemców latem 1944 roku we współpracy z Sowietami. Było to uzgodnione z dowództwem wileńskiej AK. Chodziło o to, że 5. Brygada Majora Łupaszki miała na koncie tak liczne potyczki z Sowietami i tak tragiczne były losy oddziału Kmicica w żywej ciągle pamięci, że do braterstwa broni z Sowietami, nawet takiego udawanego, zupełnie się nie nadawała. Pan major miał powiedzieć, że nie będzie defilować przed ruskimi w Wilnie. Podobno powiedział też, że nie chce, by jego żołnierze byli wieszani na murach i bramach Wilna. Niewiele się pomylił. Po wypędzeniu Niemców z Wilna nastąpiło kilka dni udawanego braterstwa i wspólnych polsko-sowieckich patroli, po których rozpoczęło się polowanie na polskich żołnierzy przy użyciu także lotnictwa i czołgów. Rozbrajanie, zwożenie do obozu przejściowego w Miednikach Królewskich, wreszcie wywiezienie starym sybirskim szlakiem jeszcze XVIII-wiecznym do Kaługi. Brygada Łupaszki przedostała się w rozproszeniu na zachód przez silny kordon sowiecki. Major odtworzył swój oddział na Podlasiu w ramach białostockiego okręgu AK. Ale najbardziej po wojnie spektakularna antysowiecka kampania odbywała się na Pomorzu. Od wiosny do jesieni 1946, w czasie poprzedzającym tak zwane referendum ludowe i sfałszowane wybory do Sejmu w styczniu 1947. Major, zanim jego żołnierze wyszli w pole na Pomorzu, kazał rozklejać na murach Gdańska podpisane przez siebie ulotki. Na tych ulotkach można było przeczytać: rodacy, naród polski wypowiedział walkę swym wrogom, by ofiarą krwi i życia swego wywalczyć wymarzoną, wolną, niepodległą i niezależną Polskę. Wojna się skończyła. Polska na podstawie krymskiej konferencji miała być wielka, silna i niezależna. Polska nie jest samodzielna i demokratyczna. My, którzy ponieśliśmy tyle ofiar, nie możemy pozwolić na to, by w naszym państwie panoszyli się Azjaci i narzucali nam swe prawa przez swych pachołków. My chcemy, by Polska była rządzona przez Polaków, oddanych sprawie i wybranych przez cały naród. Na ulotkach pana majora pojawia się słowo sprawa, pisane zawsze wielką literą, tak jak w ostatnim rozkazie pana generała Leopolda Okulickiego. Znamy to słowo sprawa, święta sprawa albo słuszna sprawa. Znamy to jeszcze z XIX wieku. Nie trzeba było Polakom tłumaczyć, co to znaczy sprawa. To był niepodległy byt państwa polskiego, niepodległy bezwarunkowo. XIX wieku poeci romantyczni nauczyli nas, że walka o niepodległość to jest wypełnianie Bożego przykazania. Nauczyli nas, że to jest także obowiązek religijny, ponieważ wolność to jest dar Boga dla człowieka i dla narodu. Jeśli naród nie próbuje odzyskać Bożego daru, to jest nikczemny. Nie możemy być nikczemnikami. Więc powtórzę jeszcze raz te słowa z Giaura, przetłumaczone przez Mickiewicza. Walka o wolność, gdy się raz zaczyna, z ojca krwią spada dziedzictwem na syna. Pisał dalej pan major Łupaszko. Nie jesteśmy żadną bandą, jak nas nazywają zdrajcy i wyrodni synowie naszej ojczyzny. My jesteśmy z miast i wiosek polskich. My walczymy za świętą sprawę, za wolną, niezależną, sprawiedliwą i prawdziwie demokratyczną Polskę. Nie mamy ani prasy własnej, ani wolności słowa. Mój Boże, jakże aktualne stają się te słowa. Ani wolności zebrań, ani prawa wiązania się w stronnictwa polityczne. Jesteśmy pozbawieni wszystkich dobrodziejstw demokracji. Jednopartyjne rządy komunistyczne biorą myśl w obcęgi, pozbawiają człowieka woli, przywiązań, umiłowań, tych najistotniejszych cech człowieczeństwa i czynią z niego pozbawionego ducha i serca robota. Gdy chodzi o naród, ten wtedy zatraca własne oblicze i przestaje istnieć. Mamyż milczeć? Mamyż poddać się gwałtowi zadawanemu obcą zbrodniczą ręką? Mamyż pod groźbą obcych bagnetów wyrzec się prawa stanowienia o sobie? Mamyż wyrzec się ducha, serca i zaprzeć się wiary? Jeśli szukamy odpowiedzi na pytanie, skąd się brała nienawiść komunistycznej władzy do Łupaszki, to warto brać pod uwagę nie tylko to, co robił pan major, nie tylko wykonane wyroki na kolaborantach i donosicielach, utrwalaczach władzy sowieckiej w Polsce, ale i na to, co mówił i pisał. W tych słowach była prawda o Polsce. Prawda, która bolała kolaborantów racjonalizujących swoje zaprzaństwo i wysługiwanie się Sowietom budową tak zwanej demokracji ludowej. Należałoby na koniec zadać pytanie, jak to możliwe, że Zygmunt Szendzielarz Łupaszko w powszechnej świadomości Polaków nie kojarzy się ciągle jednoznacznie z bohaterstwem? Dlaczego używa się ciągle starej frazy banda Łupaszki, kiedy Sejm Rzeczypospolitej powziął uchwałę w 55. rocznicę śmierci pana majora, to następnego dnia w wolnej Polsce w gazecie, dzięki Panu Bogu już świętej pamięci Trybunie, ukazał się plugawy artykuł pod plugawym tytułem Ich krwawy idol. Ale dzisiaj też nie brakuje ludzi, którzy tak traktują majora. Dlaczego używa się ciągle tej frazy i dlaczego ta PRL-owska propaganda jest tak skuteczna, że działa do dziś? Dlaczego mówi się o Łupaszce, że był kontrowersyjny? Słowo kontrowersyjny pełni w Polsce rolę narzędzia walki ideologicznej, przy pomocy którego deprecjonuje się różne osoby. Pani minister się uśmiecha, bo jest bardzo kontrowersyjna. Tysiące razy tak o pani mówiono. Deprecjonuje się różne osoby niepasujące do rytu tak zwanego postępowego inteligenta, widzącego sprawy w całej ich złożoności. Ta złożoność wymaga od nas, byśmy się pochylili nad ubekiem, kolaborantem, donosicielem, nad skomplikowaną sytuacją, nad tragedią różnych KPP i PPR żulików. Łupaszko jest kontrowersyjny, bo kazał edukować kapusiów przy pomocy wyciora karabinowego na goły tyłek, a w skrajnych przypadkach, gdy stanowili zagrożenie dla życia rodaków, kazał ich po prostu likwidować jako pomocników policji politycznej obcego państwa. Tak, bo nie było UB. Każdy, kto siedzi w archiwum, wie, że nie było czegoś takiego jak UB. Było NKWD UB. To była delegatura. W każdym wojewódzkim i powiatowym UB był tak zwany sowietnik. Nie podpisywał niczego, ale do niego należało ostatnie słowo. O stosunku do pana majora decyduje nie tyle propaganda PRL-owska, co byłoby zrozumiałe, ale niestety, 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 post-PRL-owska. Propaganda naszych czasów. Na uniwersytetach siedzą ludzie, którzy zdobywali tytuły magistrów, doktorów i profesorów na pracach o utrwalaniu władzy ludowej. To są specjaliści od złożoności, od kontrowersji. To są nauczyciele naszej młodzieży. Więc nie szukajmy prawdy o panu majorze Łupaszce na uniwersytetach, przynajmniej na razie. Szukajmy jej w historii jego życia, dopowiadając ją w swoich sercach. Andrzej Kołakowski śpiewał pół godziny temu: w ubeckich piwnicach przestrzelone czaszki, to śpiący rycerze majora Łupaszki. Wieczna chwała zmarłym, hańba ich mordercom. Tętno Polski bije w przestrzelonych sercach. Pamięć o panu majorze i o innych żołnierzach wyklętych staje się dzisiaj tętnem Polski niepodległej. My to czujemy bardzo silnie. Ta ustawa sejmowa i ten ruch serc wokół żołnierzy wyklętych to jest zapowiedź wielkiego odnowienia polskiego ducha. Bogu niech będą dzięki. Niech będą dzięki panu prezydentowi Kaczyńskiemu za wniesienie projektu tej ustawy. Świętej pamięci Januszowi Kurtyce za przemyślenie tego całego projektu. Tak. Dzisiaj egzamin z polskości to jest stosunek do żołnierzy wyklętych. Tak jak kiedyś egzaminem z polskości pod koniec XIX wieku był stosunek do powstania styczniowego. O powstańcach styczniowych Rosjanie też mówili: bandyci. Dokładnie tak samo. Pielęgnujmy pamięć o Łupaszce, o innych żołnierzach wyklętych. Panie majorze, Polska pamięta. Jest z nami kapłan ze Śląska, który pewnie zna niejednego szyndzieloża. Ojcze, prosimy o modlitwę w intencji pana majora i w intencji dzielnych córek pana generała Józefa Dowbor-Muśnickiego w 72. rocznicę śmierci pani porucznik Janiny Lewandowskiej.
Intencji właśnie naszego majora Zygmunta, jego, jak już pan zapowiedział, córek i całej jego rodziny, gdzie się cieszył z tego, że za całą jego rodzinę też pamiętamy. Ojcze nasz, który ze w niebie święć Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Mówili mi, że krótko się mam modlić, nie? A ja nie umiem się krótko modlić, tylko długo. I tu jest cały problem ze mną. Mnie zaproszą na
następne. Bardzo serdecznie dziękujemy ojcu Gerardowi za modlitwę. Proszę państwa, z ogromnym wzruszeniem wysłuchaliśmy wykładu pana Piotra Szubalczyka.